Cześć, witamy w 54. odcinku naszego podcastu Na Podsłuchu. Nawet jak widzicie, się przygotowałem i nauczyłem się numeru odcinka, jak rzadko kiedy. I przede wszystkim chciałem ogłosić swój mały sukces, dlatego że od czerwca starałem się o to, żebyśmy reaktywowali podcast i namawiałem Piotrka i Kubę, spotkajmy się i nagrajmy podcast. Niestety była to tradycyjna akcja w rodzaju trzech facetów po 30 się umawia, czyli ja mogę w piątek, ja mogę w środę, ja mogę w poniedziałek, ale w końcu się udało dzięki moim staraniom i też dzięki trochę naciskom ludzi, których spotykaliśmy w tak zwanym międzyczasie i którzy mówili, dlaczego nie organizujecie podcastu, dlaczego już tego nie robicie. No więc udało się, wracamy i mam nadzieję, że teraz spróbuję wydobyć od Piotrka i od Kuby taką publiczną deklarację. Mam nadzieję, że uda się to teraz w miarę regularnie prowadzić. Oczywiście na ile pozwolą nam inne obowiązki. Natomiast jako, że na świecie dzieje się dużo rzeczy, takich jak wybory albo wojna w Izraelu, których nie chcemy komentować, bo nie czujemy się w tym dobrze albo nie chcemy sobie narobić zbyt dużo wrogów już na tej takiej renowacji podcastu, to postanowiliśmy każdy z nas wziąć na warsztat jeden temat, który w ubiegłym tygodniu nas poruszył i omówić go razem. No więc, panowie, zaczynamy. Kto chętny?
Ja zacznę od komunikatu technicznego, ponieważ wróciliśmy ze sponsorem odcinka. Ja nie wiem, czy my kiedyś mieliśmy sponsora. W każdym razie dzisiejszy odcinek jest wspierany, sponsorowany przez firmę Capgemini, która przygotowała 4 odcinki specjalne podcastu u siebie. Ten podcast nazywa się Tech Chatter, ale z naszym skromnym udziałem. Tam z kolei udział bierze Kuba Orlik. Więc serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby wysłuchać tych odcinków, ponieważ tematycznie są bardzo zbliżone do tego, co poruszaliśmy, poruszamy regularnie na podsłuchu, czyli w naszym podcaście. Między innymi mówią o sztucznej inteligencji, o prywatności. Możecie ten podcast usłyszeć na różnych platformach streamingowych i linki do tego podcastu będą w opisie.
To zaczynamy. Kto pierwszy? Dobra, to ja się wyrwałem, to w takim razie zaczynam. Niech będzie samozwańczo. To ja powiem coś na temat sztucznej inteligencji, ale wydaje się, że ten news jest na trochę inny temat. Konkretnie mówiąc, trafiłem na newsa, gdzie jest informacja o pewnym procesie z roku 2021, czyli można powiedzieć, no nie pierwszej świeżości. Teraz jednak ten temat wrócił ponownie. O co chodziło? Ano chodziło o to, że w pewnej szkole, Stany Zjednoczone, tam to się dzieje, ktoś na imprezie, gdzie były trzy liderki, nagrał, jak to tam impreza wygląda. No i jak ta impreza wyglądała? No wyglądała w ten sposób, że jedna z trzy liderek zaciągała się czymś, co niekoniecznie było papierosem. No i jak wiadomo, w ten sposób mogła mieć duże problemy. Ten film trafił do rodziców trzy liderek i jedna z mam postanowiła opublikować go w internecie. Teraz na czym polega problem i co to ma wspólnego ze sztuczną inteligencją? No linia obrony, jaką wybrała sobie trzy liderka, była taka, że jest to prawdopodobnie deepfake. I tak naprawdę to nie była ona. Były tutaj dwie linie obrony. Jedna linia obrony polegała na tym, że tak naprawdę tego jointa jej dorobiono na oryginalnym nagraniu, a druga linia obrony była taka, że może jej twarz wzięto i po prostu nałożono na kogoś, kto pali. No i to no wiadomo, że to nie jest ona. I można powiedzieć, dobra, ściema, typowa ściema. Ale problem polegał na tym, że nie za bardzo dało się potwierdzić albo zaprzeczyć tej teorii. Czy to naprawdę jest deepfake, czy też to ten deepfake nie jest. Przypominam, że to się dzieje w roku 2021, czyli już no, 2 lata minęły i można sobie wyobrazić, jak ówcześnie wyglądały deepfake'i. I już na tamtym poziomie eksperci mieli problem, żeby stwierdzić, czy to jest oryginał, czy to nie jest oryginał. Teraz dlaczego to mnie poruszyło, ten news? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak rozwinęła się ta technologia obecnie, jak to teraz wygląda, to pytanie brzmi, czy my mamy w ogóle dostęp do czegoś takiego, jak możliwość weryfikacji deepfake'ów. Bo weźmy pod uwagę, że dawniej były to głównie nagrania filmowe, najczęściej z jakimiś glitchami, bardzo często no, dość prymitywne. Teraz mamy już dźwięk, którego praktycznie nie da się rozróżnić. Mamy wideo, mamy obrazy. Wiadomo, są ludzie, którzy mówią, że dobra, policz liczbę palców na zdjęciu i powiem ci, czy to jest Midjourney, czy też nie. Ale profesjonalnie wykonane deepfaking no, są tutaj zagrożeniem. Ja sobie tak przypominam z ubiegłego tygodnia. Sam się dałem nabrać na deepfake'a, konkretnie mówiąc na jednym z humorystycznych kanałów w internecie. Trafiłem na nagranie jednego z polityków, no i tak słucham. Jedzie oczywiście po innych politykach, myślę, no to wszystko się zgadza, tak normalnie to wygląda. I dopiero w momencie, jak zaczął tak to totalnie odlatywać, zadałem sobie pytanie, czy to, co ja oglądam, to jest deepfake, czy nie deepfake. i nie byłem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Pytanie do was. Jak wy patrzycie na takie rzeczy? Jak normalny człowiek może zweryfikować, czy to, co widzi, jest rzeczywistością, czy też nie?
To, co mi się skojarzyło, jak o tym, o tej historii opowiadałeś, to takie zdjęcie, nie wiem, czy kojarzycie, sztucznego dodatkowego palca, który się nakłada na swój palec, jak pierścionek trochę, i ręka wygląda, jakby miała jeden ekstra palec. I to był taki żart, który no już kilka lat chyba po internecie krążył, ale zwłaszcza kiedy te modele typu Midjourney czy inne narzędzia do tworzenia deepfake'ów się pojawiły, no to żartowano, że taki ekstra palec jako pierścień może być dobrym elementem do noszenia w momencie, kiedy chcemy zrobić coś dziwnego, właśnie po to, żeby później się tłumaczyć, że nie, jeśli ktoś nas nagrał, to tak naprawdę nie byliśmy my, tylko widać, że to jest sfałszowane, no bo na zdjęciu, jak można zauważyć, jest 6 palców u rąk, czyli bardzo podobna, prawdopodobna pomyłka tych narzędzi do generowania deepfake'ów.
To jest fajny pomysł, bym powiedział, że fajny, zabawny na pewno, ale można się jakoś wybronić, tylko jeden problem tutaj jest. No musisz zawsze uważać, zawsze być gotowym i zawsze mieć czysty palec, nie? A to, co mi się spodobało tutaj, jeśli chodzi o taką weryfikację, był wątek na Twitterze, gdzie ktoś starał się wyjaśnić, dlaczego to ewentualnie mógłby być fake albo nie mógłby być fake. W sensie, co wskazuje za, co wskazuje przeciw. I te głosy za pominimy, bo to trudno jest tak naprawdę wyłapać tutaj sens, ale jeśli chodzi o to, dlaczego to nie mógł być na przykład deepfake. Chodziło o to, że dziewczyna wykonuje takie ruchy, gdzie na przykład zasłania swoją twarz elementem, który rzekomo został dodany, czyli bierze to coś, co pali i przelatuje przez całą twarz. Ta twarz powinna się w jakiś sposób zdeformować, jakiś powinny być glitch taki, który pokazuje, że coś jest nie tak. Mówimy o technologii z roku 2021. Kolejna rzecz, ta dziewczyna też rusza głową. Lewa, prawa, pokazuje uszy, na tej zasadzie widać to wszystko, bo no powiedzmy szczerze, ona nie trzymała się na nogach, więc trochę nie była wycelowana w kamerę. Kolejna rzecz, która tam była jako taka rzucająca się w oczy, to jest bardzo zła jakość wideo. Bardzo takie wideo nagrane w ciemnym pomieszczeniu, z ziarnem. Ciężko jest na coś takiego nałożyć dobrej jakości deepfake'a, żeby też nie było różnicy w jakości, to znaczy, że wygenerowany przedmiot jest tak samo złej jakości, jak właśnie twarz aktorki. Więc warto też na takie rzeczy zwrócić uwagę i myślę, że fajnie by było tutaj zrobić taką małą edukację, które elementy poza szóstym palcem są właśnie takimi triggerami typu uważaj, bo to, co widzisz, nie jest prawdą.
Mówiliśmy też o tym chyba nawet kilka razy i w artykułach, i w podcaście, że mogą się pojawiać ataki, kiedy ktoś podrabia czyjś głos albo nawet na wideokolu udaje prezesa i namawia do płatności jakiejś tam faktury albo no, wyłudza pieniądze, tak? Czy tak zwany business email compromise, ale tutaj jeszcze z deepfake'iem. Zastanawialiśmy się, co można radzić, żeby mając po drugiej stronie osobę, która mówi głosem twojego prezesa, wygląda jak twój prezes, uwierzytelnić się wzajemnie pod tym kątem, żeby no być pewnym, że to nie jest po prostu generowane real-time jakieś fałszywe nagranie. I teraz myślę, że wiem, co trzeba zrobić. Trzeba zapalić jointa.
Coś w tym jest.
Aczkolwiek, żeby było jasne, redakcja niebezpiecznik.pl nie namawia do palenia żadnych substancji. Lepiej dać disclaimer, zanim zostaniemy pozwani, o czym będę mówił za chwilę. Natomiast jeszcze jedna rzecz.
Jako pato youtuberzy.
Przypomnieliście mi, że czytałem jakiś czas temu, i nie miałem tego przygotowanego wcześniej, ale wygrzebałem sobie, jak o tym mówiliście. Czytałem o wynikach badań przeprowadzonych przez University of Maryland dotyczących istniejących obecnie metod watermarkowania, tak, nie wiem, czy jest w polskim takie słowo, tak, nakładania znacznika, znaku wodnego na treści deepfake'owe po to, żeby je oznaczyć. No i generalnie naukowcy zbadali różne metody deepfake'owania, które są już proponowane między innymi przez Google i stwierdzili, że one mogą nie działać na dwa sposoby, to znaczy zarówno jest ryzyko, że nałożymy na jakąś treść taki watermark i przekonamy błędnie, że jest to treść wygenerowana, jak i czasami ten watermark nie zasygnalizuje nam odpowiednio, że coś jest deepfake'iem. Od razu powiem, nie czytałem tych badań, nie zagłębiłem się w nic ponad newsa, który opisywał wyniki badań i zdaję sobie sprawę, że to może w jakiś sposób spłycać temat, nie wiem. Myślę, że dorzucimy linka na ten temat do materiałów pod podcastem. Natomiast no, watermarking, który był przez różnych ludzi wskazywany jako taka być może nadzieja na to, żeby znormalizować naszą relację z tak zwaną sztuczną inteligencją, nie wydaje się w pełni działać. Albo potrzebujemy nowych metod watermarkowania, albo trzeba tę sprawę jeszcze dogłębniej przemyśleć.
Ja tutaj widzę jeden problem. Open source. Mhm. Tak jak mamy na przykład modele Stable Diffusion przykładowo, które generują grafiki i nie generują na przykład rozebranych kobiet. No tylko, że nie generują. Dlaczego? Jest to jeden if w kodzie. A na Reddicie bez najmniejszego problemu znajdziesz, która to jest linia i gdzie nam należy krzyżyk wstawić, nie? Na tej zasadzie. Więc chodzi o to, że w momencie, gdy publiczne stały się liczne modele sztucznej inteligencji właśnie open source'owe, to teraz te komercyjne, które będą się watermarkować, one no już są, nazwijmy, skazane na niepowodzenie, w sensie w złym zastosowaniu. Każdy będzie mógł u siebie lokalnie uruchomić model, który będzie bez watermarka, no i tutaj nie widzę większego sensu takiego typu przepisy, typu musicie dawać watermarki, no to firmy będą dawać, pasjonaci nie.
No to skoro nie palenie jointa, to bo nie zawsze wypada może, albo nie zawsze jest to legalne, to co robić, jak żyć? Ja myślę, że to, o czym Kuba mówił, czyli właśnie takie ruszanie się, czy poproszenie, żeby ktoś ruszył ręką przed oczami albo wykonał jakąś czynność taką niespodziewaną, zakaszlał, zaśmiał się, to na razie są chyba dobre sposoby na to, żeby jeśli mówimy o real-time'ie, ewentualnie podrabianym, ciężko było to wiarygodnie zasymulować bez jakichś artefaktów.
Mhm. Opowiem zabawną historię, dla mnie zabawną. Kiedyś mój kolega przy mnie zadzwonił do żony i żona pyta, gdzie jesteś? On mówi, no jestem w domu. I o, Marcin przyszedł, nie? A i w tym momencie słyszę z słuchawki głos żony, która mówi tak, skoro jesteś w domu, to w tej chwili podejdź do kranu, odkręć wodę i chcę usłyszeć lecącą wodę. Nie wchodzę skąd ten pomysł i jak w tym związku musiała się zrodzić taka procedura, nie wchodzę w to, ale przyznacie, że pomysłowe.
Może to był jakiś kran, który był za water, nomen omen, markowany, czyli świszczał w specyficzny sposób.
Nie wiem, po prostu to zabawne, ciekawe.
A to, co mówi Piotrek, na zasadzie tam poruszać ręką i takie rzeczy, to wszystko jest fajne, ale tylko w jednym momencie. To znaczy w momencie, gdy rozmawiamy z kimś i myślimy, że to nie jest prawdziwa osoba. Tylko powiedzmy sobie szczerze, jak często nam się taka sytuacja obecnie może zdarzyć, prawda? Nie, załóżmy, nie jesteśmy ważnymi osobami, nie jesteśmy atakowani w trakcie rozmowy live. Częściej, myślę, możemy spotkać się z jakimś materiałem już nagranym, w sensie widzimy film z politykiem i pytanie brzmi, czy jest prawdziwy, czy też nie. No nie powiemy teraz, panie prezydencie, pomachaj ręką, prawda? Nie powiemy, czy też na przykład zdjęcie szefa, czy jest faktycznie z agencji towarzyskiej, czy też nie.
Tak, ale to myślę zostawiłbym jakimś, nie wiem, ekspertom i komuś, kto to w odpowiedni sposób ocenia, think tankom, whatever, tak? Natomiast mnie chodzi o to, żeby poradzić naszym czytelnikom w sytuacjach, w których no, mogą być okradani.
Jasne.
Jeśli oni dostaną nagranie, jeśli dostaną głosówkę, jeśli dostaną maila, no to dzisiaj te wszystkie rady, czy jakby do dzisiaj, do ostatnich miesięcy te rady to były, jak nie jesteś pewien, to weź zadzwoń do kogoś albo wskocz na wideokola z tą osobą i wtedy potwierdzisz, czy to jest jakiś tam ściemniacz, czy prawdziwa osoba, no bo ten fałszywy, podszywający się w czasie rzeczywistym nie będzie w stanie spufować innej osoby. No teraz już wiemy, że można poniekąd w czasie rzeczywistym robić to mniej lub bardziej wiarygodnie, więc no musimy mieć jakieś narzędzie do odparcia czy wykrycia tego typu ataku real-time. I faktycznie, tak jak mówisz, no, tylko w tej sytuacji, która tutaj jest no, bardzo wąska i palenie może papierosów nie zawsze czy innych rzeczy pewnie jest dobrą metodą.
Okej, okay. Gdyby ktoś chciał zaraz poznać tą historię, to ona jest w najnowszym CyberExpressie, więc Piotrek może powiedzieć, co to jest, gdzie się da zapisać. Tam znajdziecie też linka, więc Piotrek,
tak, mamy swój newsletter, który się nazywa CyberExpress i w 10 linkach mniej więcej średnio i w 3 minutach lektury mniej więcej średnio na wydanie przybliża to, co jest istotne i co działo się w ostatnich godzinach, dniach na świecie cyberbezpieczeństwa. Są tam poradniki, narzędzia, generalnie ciekawe rzeczy. Zapiszcie się, link do zapisu całkowicie darmowe też będzie w opisie odcinka. A ja bym przeskoczył, też nomen omen, na inną historię, tą, którą ja przygotowałem na dzisiaj. Ale zacznę od pytania przewrotnego. Czy kiedyś zhakowało was jakieś zwierzę?
Kot, jak zawsze. Nie, szczerze mówiąc, każdy, kto ma zwierzątko w domu, prawdopodobnie ma jakąś taką mrożącą krew w wyłach historię, typu albo pies coś rozlał, albo kot coś nacisnął, albo coś się uruchomiło, więc to się zdarza. Myślę, taka klasyka gatunku, jeśli chodzi o właścicieli kotów i psów.
Ciekawe, czy ci, którzy mają rybki, też mają jakieś takie historie. Jeśli, i to nie są piranie. więc moja historia jest bardzo zabawna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ okazało się, że w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Kansas City, jedna z placówek medycznych straciła chwilowo dane i zablokowała dostęp do swoich systemów na 4 godziny. I oficjalna historia była taka, że nastąpił problem, czynnik zewnętrzny, który spowodował utratę danych. Ale na takich kolach, jak tutaj rozumiem, z przedstawicielami jednostek samorządowych, trochę więcej powiedziano na ten temat i taką historią, która została ujawniona, aczkolwiek jest to relacjonowane przez dziennikarzy jakby z drugiej ręki, więc weźmy też na to poprawkę, to było to, że administratorowi, który pracował podczas wykonywania pewnych zadań administracyjnych, na klawiaturę wskoczył kot i ten kot tak niefortunnie wskoczył, że coś tam się pokasowało, oczywiście wszystko przywrócono z backupu, no ale kot wygenerował 4-godzinny przestój. Całą historię wieńczy stwierdzenie jednej z osób, która była na tym spotkaniu, że no i ja dlatego mam psa. Jak rozumiem, psy czegoś takiego nie robią, wiadomo, to tylko koty są złośliwe. Natomiast mnie ta historia urzekła z tego powodu, że no faktycznie nie wiem, czy ktoś bierze pod uwagę, że taki kot skaczący po klawiaturze może spowodować jakiś problem. Ile osób będąc na telepracy wylogowywuje się w swoim domu, kiedy odchodzi od komputera. W środowisku biurowym pewnie to robimy, ale czy w domu zawsze? No, ja kojarzę wszystkie te przypadki, nie, że jak wyjść z Wima, wrzucić kota na klawiaturę i prędzej czy później może jakąś kombinację odpowiednią losowo wygeneruje. Tych żartów jest sporo, no ale tutaj wygląda na to, że faktycznie zwierzę było w stanie coś skasować, no i to nie tak, że Ctrl Z zadziałało, tylko no, faktycznie coś się stało. Ja też nie spodziewałem się, że ten kot wiedział, co robi. No chyba, że...
Przypadkiem wpisał RM-RF i tak dalej, no wiadomo, tak, co
bardzo
chodzi.
Bardzo mądry kot, ale researchując niejako tą historię, szukając więcej informacji, chcąc też zweryfikować, czy przypadkiem nie jest to jakaś tam historia, znajomemu powiedział, ale tak naprawdę jest to po prostu jakiś tam fejczur, który obrósł w mity, trafiłem, słuchajcie, na bardzo wiele przykładów ludzi, którzy na różnych forach zadawali pytania typu: mój kot był na klawiaturze i teraz wszystkie moje maile z Outlooka zniknęły. Co robić? Jak żyć? Albo inny przypadek: mój kot przeszedł się po laptopie i teraz nic nie działa, co mogę zrobić? I mam tego jeszcze wiele, tutaj jakby marka laptopa nie jest może najbardziej istotna, chociaż przypuszczam, że pewnie koty preferują te laptopy, które się bardziej grzeją, aczkolwiek kota nie mam, więc można mnie poprawiać w komentarzach.
Ja tu potwierdzam, zamiana na M1 rozwiązała wszystkie problemy z kotem. Kot nie siada na M1, to się nie grzeje po prostu. Polecam.
Powinno być wpisane na stronie Apple'a jako, wiesz, feature produktu. Nie?
W specyfikacji technicznej, tak. No i jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Okazuje się, że w ogóle jest sekcja na Reddicie, która jest też temu poświęcona. Zdjęcia są cudowne, więc może zdjęcie z kotkiem też podlinkujemy. No i tutaj takie pytanie, czy ktokolwiek uwzględnia te koty w modelu ryzyka, ale także dzieci, no bo ja spodziewam się, że dziecko też może podejść i zacząć gdzieś tam klepać po klawiaturze. No tutaj wielbiciele psów mówią, że psy nie, ale nie byłbym tego taki,
szynszyle,
taki pewien.
Szynszyle bardzo gryzą kable.
Trzeba brać pod uwagę. A tak poważnie mówiąc, myślę, że warto może nie tyle jakieś analizę ryzyka taką robić czy coś, ale taki pewien odruch sobie zrobić, czyli jesteśmy w biurze, to się wylogowujemy, to jest naturalne. Ale moim zdaniem warto byłoby ten odruch sobie wyrobić bezwarunkowo. Nie, że jeśli jesteś w biurze, tylko jeśli podnosisz się od krzesła, to się wylogowujesz. Ja już od wielu lat nie pracuję w biurze, ale ten odruch mi został. Ja pamiętałem, że jak wstanę i się nie wyloguję, to będę pączki zamawiał wszystkim, prawda? A teraz po prostu wiem, że wstaję i mam taki odruch wylogowywania się. I myślę, że to jest bardzo zdrowy odruch, tym bardziej, że jeżeli robimy to bezmyślnie, totalnie tak na zasadzie bez świadomości, to ten odruch nam towarzyszy w hotelach, w jakichś miejscach publicznych, wszędzie, absolutnie wszędzie. i broni nas to nie tylko przed właśnie kotami, dziećmi, a nawet szymszylami, ale też przed złymi ludźmi, którzy mogą nas zawkodzić, więc myślę, że warto coś takiego sobie wyrobić.
Czy ty, przepraszam, że naruszę twoją prywatność, Kuba, nie masz przypadkiem Apple Watcha?
Już nie mam. Rozwalił się.
Kojarzę, że był jakiś taki feature, nie? Że można było się
Się nim delikatnie wkopać na pierwszej edycji. To znaczy chodziło o to, że gdy dotyka się klawiatury, a jednocześnie ma się założony Apple Watch, to można było odblokować to. I czasami się zdarzyło, że na przykład przy wylogowywaniu przypadkiem się zalogowało jeszcze raz na tej zasadzie, więc taki bug był, ale to była chyba pierwsza edycja, aktualnie chyba tego nie ma, jest jakieś opóźnienie.
To ja jeszcze może dokończę temat.
Zegarków, kotów?
Zwierząt, bo po pierwsze, akurat dzisiaj, nie wiem dlaczego, bo nie konsultowaliśmy tematów przed tym spotkaniem i czytałem artykuł na temat cyberproblemów w branży weterynaryjnej. Przeczytałem go dlatego, że trafiłem na blog pewnej lekarz weterynarii, lekarki teraz już wypada powiedzieć już wiem, jakie są główne cyberproblemy w branży weterynaryjnej. No więc posłuchajcie. Są to braki backupów, ransomware, złe zarządzanie hasłami, które często prowadzi, no i podatność na phishing, bo personel przychodni weterynaryjnych zwykle nie jest szkolony z cyberbezpieczeństwa, czyli klasyka, można powiedzieć. I to się bardzo wpisuje w to, o czym mówił Kuba, bo faktycznie to wylogowywanie się to jest taki podstawowy czynnik. Druga rzecz, którą możemy powiedzieć, jeśli nie chcesz, żeby twoja lecznica weterynaryjna, mam nadzieję, że weterynarze nas słuchają, jeśli nie chcesz, żeby została zaatakowana, dbaj o podstawowe rzeczy typu szkolenie personelu, hasła, backupy. I jeszcze w międzyczasie wygooglałem, jakie w ogóle stworzenia powodują najwięcej cyberincydentów i znalazłem stosowny artykuł na ten temat. Nie wiem, na ile on jest wiarygodny, ale tak, wiewiórki, tak, to mieliśmy nawet w naszych wykładach. Ci, którzy widzieli niebezpiecznikowe wykłady na temat podstaw cyberbezpieczeństwa, to wiedzą, że wiewiórki olbrzymie powodują szkody, dlatego że one gromadzą te swoje orzeszki w różnych dziwnych miejscach i niszczą infrastrukturę. Koty i psy z powodu zniszczenia, co ciekawe, również dokumentów papierowych ważnych, czyli jednak tłumaczenie pies mi zjadł, raport jest, ma sens. Ale uwaga, ptaki. Ptaki czasem zrzucają takie rzeczy jak elementy drewna lub ryby, powodując uszkodzenie infrastruktury. Okej.
Okay, uwaga, także jeśli ktoś nas słucha, kto kiedykolwiek dostał rybą zrzuconą przez ptaka, to dajemy 15 minut promocji w podcaście, ale chcemy to usłyszeć.
To mi przypomina historię, że podobno w czasie, nie pamiętam, jakaś armia chyba szkoliła, próbowała szkolić gołębie do blokowania peryskopów, ale nie wiem, ile w tym jest prawda. Dobra, ryby i drewno, tak? Rekiny potrafią przegryzać kable podwodne. To jest takie, wydaje mi się, całkiem w stylu rekina. Małpy. I tutaj jeszcze się nie zapoznałem, nie zdążyłem wyczytać, o co chodzi, ale też chodzą, łażą po kablach i czasami chyba robią spięcia. I mrówki. No, po mrówkach byśmy się spodziewali. Węże. Co robią węże? Właśnie próbuję na szybko czytać.
Wiją się i syczą.
Na Hawajach. Powodują szkody po prostu, też żrą różne rzeczy, wchodzą do skrzynek elektrycznych, gryzą przewody. Meduzy powodują też problemy w elektrowniach wodnych.
Tego jest sporo.
Szczury i szopy też przegryzają kable. No czyli kot to jednak jest, powiedzmy.
I te cholerne kuny chyba, które są te wszystkie piszczące rzeczy montowane w samochodach, których nienawidzę, bo je słyszę. Może z tym kuną.
Ale same takie egzotyczne zwierzątka, czyli jakieś małpy, rekiny, inne takie rzeczy, no ale wydra, rejówka, zając, to są zwierzęta żyjące w Polsce, nie? No, trzeba się skupić.
Jenoty.
Bekasy. Cietrzewie. Okej, to ja może przejdę do swojego tematu. W zasadzie wiem, że teraz część ludzi wyłączy nas na swoim Spotify'u czy coś, bo będzie o RODO. Ja chciałem w ogóle być w środku, ale Piotrek mi się wciął i dobra, będzie o RODO.
To wtedy by wyłączyli wcześniej. Tak, to było na koniec.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Dla tych
tak, to słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy sponsorowi Gemini za wsparcie tego odcinka, a was zachęcamy do wysłuchania ich podcastu. Linki przypominam w opisie.
Okej, okay, teraz będzie o RODO. Dwa wyroki, które w pewien sposób mnie ruszyły. Jeden to był wyrok Sądu Najwyższego. Rzucimy link do tego wyroku. O co chodzi? Zaczęło się od tego, że jakiś tam pracownik Skoku wyniósł dane klientów i przekazał je swoim kolegom, którzy wykorzystując te dane zawierali lewe umowy kupna usług telekomunikacyjnych z telefonami, czyli wyłudzanie telefonów na dane wyniesione ze Skoku. Oczywiście to tego nie dotyczy sprawa, którą chcę komentować, tylko że jedna z klientek Skoku, która została w ten sposób, której dane zostały w ten sposób naruszone, poszła do sądu i pozwała Skok. To jeszcze było pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w 2019 i przegrała. Sąd drugiej instancji, sąd okręgowy również stwierdził, że Skok tu nie zawinił, bo Skok był ofiarą przestępstwa, a więc no po prostu stało się, przestępca zadziałał, ale nie, że Skok. Natomiast Sąd Najwyższy, który wydał wyrok w tym roku, to wyrok był wydany w czerwcu, ale no niedawno opublikowany, Sąd Najwyższy powiedział nie. Skok to jest instytucja finansowa, ta instytucja jest związana przepisami kodeksu cywilnego, które wymagają od niej, jako między innymi dłużnika, kogoś, kto daje pożyczki, szczególnej staranności w działaniu i Sąd Najwyższy powiedział, że sprawa ma wrócić do sądu, które mają wziąć pod uwagę, że Skok powinien być wyjątkowo, wyjątkowo staranny, jednak można mówić o jakiejś winie po stronie instytucji finansowej. Ja o tym mówię dlatego, bo po sprawie Morele.net, która wybroniła się w pewien sposób ze swojej sprawy dotyczącej RODO, wiele osób zaczęło powtarzać, że czyli widzicie, czyli jak firma padnie ofiarą przestępstwa, to nie znaczy, że odpowie za naruszenie danych osobowych. I tutaj mamy ciekawą sprawę z kilku powodów. Po pierwsze, to się zaczęło przed RODO, ta sprawa, o której mówię. Już wtedy były przepisy i nadal są, teraz są tak naprawdę bardziej, które pozwalały po prostu pozwać firmę za to, że się nie tak obchodziła z danymi osobowymi. Ta kobieta zdecydowała się przejść tą drogę aż do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powiedział, tak, możemy tu mówić o winie firmy, ponieważ mamy tutaj no, wyjątkowe wymaganie staranności wobec tego rodzaju instytucji. Zobaczymy, co z tym będzie dalej. Natomiast ja przejdę teraz do drugiego wyroku, też niedawnego, gdzie deweloper z Białegostoku, jego dane naruszono, opublikowano one na stronie urzędu w Białymstoku, dokumenty, które zawierały również imię, nazwisko, PESEL, numer księgi wieczystej, inne dane, takie powiedzielibyśmy wrażliwe tego człowieka. On poszedł do sądu i pozwał urząd w związku z naruszeniem jego danych osobowych. I żądał 200 tysięcy złotych, wygrał 20 tysięcy, czyli można powiedzieć, wygrał w małym procencie, ale jednak wygrał.
A czy dostał, wiemy?
To znaczy, wiesz, dopiero był wyrok, także to pewnie będzie tam trwało, ale wątpię, żeby się urząd z tego wymigał. Nie wiem, chyba, że jeszcze będzie jakaś kasacja, nie wiem, w której to było instancji, chociaż to była. Dobra, dowiemy się, czy tak będzie. Natomiast mamy do czynienia z zasądzeniem najwyższej do tej pory, te 20 tysięcy, najwyższego zadośćuczynienia dla osoby, która poszła do sądu przeciwko instytucji, czy też firmie, bo tu mogłaby być firma. I dlaczego mówię o tych dwóch wyrokach? Po pierwsze, bardzo często, kiedy dyskutuje się o RODO, to wszyscy patrzą się na UODO i że UODO może dowalić karę. Natomiast wiele osób zapomniało, że RODO wprowadza również możliwość pozwania firmy przez osobę, której dane naruszono. Z tym się spotykamy rzadziej niż z tymi karami, co ciekawe, ale taka możliwość jest i tak naprawdę wiele firm może oberwać za to, co zrobiło, niezależnie od tego, czy UODO w ogóle coś w tej sprawie zrobił innego niż przyjęcie zgłoszenia naruszenia. To po pierwsze. I wiele osób traci to z widoku. Druga rzecz pokazuje, że to nie jest tak, że byliśmy ofiarą przestępstwa i możemy powiedzieć, że już nie odpowiadamy. W niektórych przypadkach odpowiadamy. No i mówię o tym, bo mam ochotę zmienić wielu osobom perspektywę na to, co tak naprawdę zmieniło RODO. Ja myślę, że na razie mniej się mówi o odszkodowaniach dla osób niż o karach, ale z czasem ta świadomość będzie rosła i tych odszkodowań będzie więcej, czy też zadośćuczynień.
Czy masz jakąś statystykę, która mówi o tym, ile takich odszkodowań już zostało zasądzonych, palicho, czy wypłaconych, czy nie?
Biorąc pod uwagę tempo prac sądowych w Polsce, to nie sądzę, żeby tego było dużo. To znaczy, to jest trochę tak jak, też spiłowanym przez niebezpiecznik tematem artykułu 46 ustawy o płatnościach, czyli odpowiedzialności banku ze względu na rażące niedbalstwo klientów. W ogóle zauważmy, że mamy tu dwie strony tego samego medalu. Banki często zarzucają swoim klientom rażące niedbalstwo, ale jak same coś zrobią, to są zobowiązane do szczególnej staranności. Warto na to tak na marginesie zwrócić uwagę. Natomiast ja wiem tyle, że wiele spraw związanych z RODO zaczyna się dopiero toczyć. Po pierwsze, rośnie dopiero świadomość, że w ogóle osoba, której dane wyciekły, może wystąpić przeciwko tej instytucji, która coś zrobiła nie tak. Tutaj też są różne podejścia, bo można się powołać po prostu na naruszenie dotyczące danych osobowych. Są też osoby, które decydują się traktować to jako naruszenie dóbr osobistych z kodeksu cywilnego, więc to jest trochę inna droga postępowania, ale z takimi sytuacjami będziemy mieli na pewno do czynienia coraz częściej. W sumie to jest ciekawy mi dałeś challenge, spróbować zrobić jakąś kwerendę z sytuacji, z którymi już mieliśmy do czynienia i zastanowić się, jaka to jest skala.
Bo ja sobie tak po prostu przypominam, że bardzo często jak opisujemy na niebezpieczniku jakieś wycieki, to jednym z takich kluczowych pytań jest to, czy ja mogę ich pozwać, ile dostanę za to, że moje dane zostały ujawnione, czyli no, ludzie interesują się tym, albo nie wiem, w formie zemsty, albo zwykłego zysku finansowego na tym, że doszło do jakiegoś incydentu. I tak mnie zastanawia, czy rzeczywiście kiedykolwiek ktokolwiek, albo ewentualnie jak często, no bo 20 tysięcy z żądanych 200, no to spoko. Ja myślę, że poświęcenie trochę czasu albo zaprzęgnięcie jakiegoś ChatGPT do napisania pisma procesowego tylko po to, żeby wyrywać 20 koła na końcu.
Znaczy, pismo to jedno. Każdy, kto kiedykolwiek bawił się w jakąkolwiek sprawę cywilną, wie, że jednym z trudności, w ogóle w sprawach cywilnych, wszystkich, niezależnie od tego, czy mówimy, nie wiem, o danych osobowych, czy o zalaniu mieszkania, będzie udowodnienie sensowne, ile mi się należy. I co ciekawe, w tej sprawie dotyczącej dewelopera z Białegostoku, to on w ogóle żądał tych 200 tysięcy jako części tego, co on sobie wyliczył, bo tam była kwota, żeby wam nie skłamać, to zajrzę, ale samą jakby wartość tych danych i szkody, jaka mogła zostać...
Czyli za tym stała jakaś większa logika, tak, że on wyliczył te 200 tysięcy na podstawie czegoś.
To zostało w każdym razie tam wyliczone na kilkanaście milionów. A
więc może jak wyglądało to wyliczenie? W sensie, co jest brane pod uwagę w takim wyliczeniu? Bo może naszych czytelników, którzy chcą zarobić, no najbardziej to interesuje.
Chciałeś powiedzieć tych trzech prawników, którzy jeszcze nas słuchają na tym etapie.
To znaczy, nie, ja myślę, że prawnicy doskonale wiedzą, natomiast moim zdaniem to ten wyrok raczej, który zapadł, pokazuje jedno, że z jednej strony jakieś tam niemałe odszkodowanie wcale nie jest wykluczone, a z drugiej strony też pokazuje to, że to wcale nie będzie tak, że żądam 3 miliardy, bo moje prawo zostało zszargane, tak? To znaczy w ogóle od dawna mówi się o tym, że w Polsce akurat żyjemy, nasz kraj jest taki, że na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, kwoty odszkodowań czy zadośćuczynień związanych z naruszeniem dóbr osobistych, to one nie są takie miażdżące. To znaczy one mogą być bolesne, ale sądy często biorą pod uwagę wiele okoliczności sprawy, to ile zarabia osoba.
Bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. On te 20 koła dostał dlatego, że pozwał ze względu na naruszenie dóbr osobistych?
Nie, tutaj było, to znaczy tutaj pozew dotyczył konkretnie naruszenia danych osobowych. Bo RODO
udowodnił
ci
szkodę, którą faktycznie poniósł, tak?
Dobre pytanie. Teraz widzisz, teraz nie chcę się walnąć, więc szperam sobie w notatkach. To było zadośćuczynienie. Różnica jest jednak taka, że o ile odszkodowanie jest wyrównaniem pewnej szkody, o tyle zadośćuczynienie jest, no właśnie, wypłaceniem ci pewnej kasy, która ma sprawić, że cię mniej będzie bolało to, co już się stało, chociaż też wysokość zadośćuczynienia trzeba w jakiś sposób uzasadnić.
Ja myślę, że znaleźlibyśmy sporo osób, które wyciekłyby swoje dane osobowe za zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy.
Mam. Wartość zadośćuczynienia 18 milionów została wyliczona jako iloraz liczby pobrań z serwera danych osobowych oraz dotychczas zasądzonych najwyższych kwot odszkodowania na terenie RP. ale pozew opierał się na instytucji roszczenia częściowego, w tym wypadku 200 tysięcy złotych. Czyli on powiedział, no dobra, nie chcę tych milionów, wezmę 200 tysięcy, będę happy. I tak dostał 20 tysięcy. Nie jest mało, chociaż trzeba brać pod uwagę, że faktycznie to, co tutaj pociekło, było bolesne. No bo tam, popatrzmy, numer księgi wieczystej, no to każdy numer telefonu, adres zamieszkania. Trochę bolało, no.
To ja mam pytanie praktyczne takie. Wspomniałeś o czymś takim, że można taką sprawę zgłosić tak naprawdę do UODO, albo można odpowiedź proces cywilny, z tego co zrozumiałem. Pytanie brzmi, czy te dwa procesy mogą się toczyć równocześnie, równolegle?
Tak, to jest podobnie jak w sytuacji, kiedy na przykład... Tak, bo z jednej strony masz sprawę cywilną, jak kontrafirma, z drugiej strony masz postępowanie administracyjne.
Okej.
Okay. Mało tego.
Czyli mogę kogoś posądzić o coś bez udziału UODO zupełnie.
Tak, można też sobie wyobrazić sytuację, w której będziesz miał sprawę karną, postępowanie UODO i sprawę cywilną. Także tak, to są dwa niezależne środki, i bo UODO nie działa w twoim interesie, UODO działa w interesie społeczeństwa, żeby ukarać, zdyscyplinować, a ty jako ty masz swoje prawa.
Nie śpię, trzymam lampę.
No aż tak nie wiem, co powiedzieć w momencie, kiedy Piotrek trzyma lampę.
Musisz coś mądrego, bo obaj nasi słuchacze słuchają, więc w takim razie...
Okej. Okej, tak więc tyle chciałem powiedzieć a propos tych wyroków, dlatego że właśnie, widzicie, z RODO jest o tyle śmiesznie, że z jednej strony dużo się o nim mówi, a z drugiej strony właśnie chęć omówienia tego tematu przyszła mi do głowy, dlatego że, i tutaj zrobię taką trochę reklamę, byłem ostatnio na szkoleniu niebezpiecznika, które prowadził Witek Sobolewski od nas, szkoleniu dla cyberratowników. Chciałem zobaczyć, co tam będzie. I w pewnym momencie wywiązała się taka mini dyskusja na temat UODO, który w opinii, że tak powiem, takich informatyków, ja wiem, że słowo informatyk jest samo w sobie zabawne i przestarzałe, ale w gronie informatyków nagle zapanowała taka nienawiść do UODO i że to RODO i ten tylko obowiązki, tak działa głupio i w ogóle, ale jednocześnie właśnie widzimy często to, że nawet wśród ludzi z branży powiązanej z ochroną danych czy bezpieczeństwa jest wiele nieporozumień co do tego, a propos co można, jakie są sposoby działania, czym to się naprawdę może skończyć. I na przykład wszyscy się skupiają na karach, nie widząc tego, że są jeszcze inne środki dochodzenia praw, na przykład osoby, której dane wyciekły, i dlatego może czasem warto z tą osobą pójść na ugodę, może warto się dogadać, bo no, skutki mogą być różne. Na pewno ja mam wrażenie, że to, co gdybym miał się pokusić o podsumowanie, moim zdaniem RODO zmieniło jedną rzecz bardzo zgodnie z planem. To znaczy zgodnie z tym, jaka była intencja twórców RODO, mam wrażenie, że chęć zamiatania wycieków pod dywan. Ja nie powiem, że od czasów wdrożenia RODO w 2018, ale tak od roku gdzieś tak 2020, to ja obserwuję, że chęć zamiatania wycieków pod dywan, kiszenia ich jest mniejsza. Że firmy już się nauczyły, że to niekoniecznie będzie katastrofa, że powiemy, że mieliśmy wyciek. Większą katastrofą może być to, że udajemy, że go nie mieliśmy. I moim zdaniem dobrze, że postęp jakiś w tym obszarze nastąpił.
A jeśli każda z tych ścieżek zawiedzie... Zawsze można wyszkolić jakiegoś zaprzyjaźnionego ptaka, żeby obrzucił rybą. To co?
Będziemy kończyć. Okej.
Okej, będziemy kończyć. Tak więc ja oczywiście mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem i będę podejmował kolejne starania, żeby tak było. I gdyby znalazło się więcej sponsorów, którzy chcieliby w jakiś sposób się przyczynić.
Chcieliby nas zmotywować do nagrywania.
Tak, to jesteśmy otwarci, zapraszamy, ludzie nas lubią i myślę, że rekomendacja od kogoś takiego jak my ma swoją wartość. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.